Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Najprawdopodobniej w poniedziałek po południu prezydent Andrzej Duda powoła rząd desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. We wtorek ma on wygłosić swoje exposé. Planowane jest również głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Rząd Zjednoczonej Prawicy jeszcze bardziej chce postawić na rozwój polskiej gospodarki. Należy się spodziewać, że wybrzmi to mocno w exposé nowego premiera. Na antenie telewizji Trwam Mateusz Morawiecki mówił już m.in. o potrzebie aktywizacji polskiego kapitału. Podkreślił, że dla niego ważne są małe i średnie firmy.
Małe i średnie polskie firmy to jest takie oczko w głowie dla mnie i dzięki temu, że one będą rosły, tam będzie się pojawiało więcej pieniędzy i będziemy mogli przekazywać tych więcej, znaczy oni będą mogli przekazywać w formie wynagrodzenia podwyższone wypłaty, podwyższone pensje pracownikom. Dzięki temu gospodarka będzie bardzo dobrze się kręciła.
W piątek prezydent Polski Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował na premiera, wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego. Skład Rady Ministrów, jak zapowiedział przyszły premier, ma być niemalże identyczny. Podkreślił, że wysoko ocenia pracę dotychczasowych ministrów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dalsze zmiany w rządzie nastąpią w styczniu. Wszystko wskazuje także na to, że Beata Szydło będzie pełnić funkcję wicepremiera, odpowiedzialnego za politykę społeczną. Niestosowanie się do poleceń policjanta będzie traktowane jako wykroczenie. To jedna z propozycji Komendy Głównej Policji. Ponadto przestępstwo zniesławienia funkcjonariusza publicznego ma być ścigane z urzędu. Przygotowaniem rozwiązań, które zwiększą ochronę prawną policji, zajął się specjalnie powołany do tego zespół. W jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, jednostek i szkół oraz związków zawodowych. Prace zespołu oparte są m.in. na analizie wniosków i oczekiwań mundurowych z całego kraju. Poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz15 uważa, że instrumentów pozwalających funkcjonariuszom na swobodne i zgodne z prawem działania jest mało.
Są sytuacje, w których funkcjonariusz policji nie ma podstawy do konkretnego zachowania. Chodzi przede wszystkim o ład i porządek publiczny. No, wielokrotnie spotykam się z głosami wyborców, które dotyczą na przykład hałasu nocnego, gdzie wzywani są funkcjonariusze policji, którzy nakładają grzywne, a mimo to ten hałas jest dalej uskuteczniany. I tych przypadków możemy naprawdę wiele mnożyć, gdzie policjantom brakuje takiego instrumentu, który pozwoli na zaprowadzenie ładu i porządku publicznego, no bo to policja jest na tym, powiedzmy, na tej szpicy państwa polskiego, tego imperium państwowego, które ma pokazać, że to państwo istnieje, ma zewnętrzne znamiona.
Z raportów wynika, że policjanci podejmują 15 milionów interwencji i kontroli drogowych rocznie. Funkcjonariusze bardzo często narażeni są na niezasadne utrudnienia w trakcie służby. Obowiązująca ustawa o policji w opinii mundurowych nie do końca określa zasady ochrony prawnej. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych to wysłanie na bruk około 60 tysięcy osób, powiedział w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Ekspert skrytykował pomysł wprowadzenia w tym kształcie ustawy o ochronie zwierząt. Wskazał, że zniszczy ona polskich rolników. Swój sprzeciw przeciwko projektowi wyrazili również hodowcy norek, drobiu i bydła. W ubiegłym tygodniu protestowali przed Sejmem. Uczestnicy demonstracji wręczyli marszałkowi Sejmu petycję, w której domagają się zaprzestania prac nad ustawą szkodliwą dla polskiej wsi. Pomysłodawcy projektu argumentują plan wprowadzenia zakazu, m.in. niehumanitarnym sposobem prowadzenia hodowli. Jacek Podgórski podkreśla, że biorąc pod uwagę jakość produkowanych wyrobów, zarzuty są bezpodstawne.
Jeżeli spojrzymy sobie na ogół gospodarstw utrzymujących zwierzęta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, procent kontroli przez Główny Inspektorat Weterynarii czy przez Inspekcje Środowiskowe wynosi około 3%. W przypadku zwierząt futerkowych ten współczynnik wynosi 97%. Tutaj tak naprawdę nie ma miejsca na jakiekolwiek nadużycia z tej prostej przyczyny, że złe warunki prowadzenia hodowli przekładają się na zmniejszenie rentowności takich zakładów. Mówiąc wprost, jeżeli zwierzęta byłyby męczone bądź utrzymywane w niewłaściwym środowisku szeroko pojętym, wówczas nie osiągnęlibyśmy tak wysokiej pozycji na rynkach światowych, która bierze się wprost z jakości produkcji.
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt został złożony w Sejmie 6 listopada przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podobną propozycję zawiera zgłoszona kilka dni później nowelizacja ustawy przygotowana przez posłów PO i Nowoczesnej. Obecnie w Polsce działa ponad 1000 dużych ferm zwierząt futerkowych. Polska jest drugim producentem w tym sektorze w Europie. Wyroby trafiają na światowe rynki, między innymi w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Ojciec Święty Franciszek zachęca w czasie Adwentu do intensywnej modlitwy i większej wrażliwości na potrzeby innych. Papież jak co tydzień w niedzielne południe spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach Ojciec Święty prosił, aby w czasie oczekiwania na Boże Narodzenie przyjąć postawę łagodności i pokory. Wezwał także, aby wyeliminować wszystko, co stoi na przeszkodzie jedności z Panem.
Il terreno accidentato si trasforma in piano.
Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało. Jednak te działania trzeba wypełniać z radością, ponieważ mają na celu przygotowanie na przyjście Jezusa. Kiedy oczekujemy w domu wizyty drogiej nam osoby, wszystko przygotowujemy troskliwie i radośnie. W ten sam sposób pragniemy przygotować się na przyjście Pana, oczekiwać na Niego każdego dnia z troską, aby być napełnionymi Jego łaską, gdy przyjdzie. Po maryjnej modlitwie Ojciec Święty zaapelował o działanie na rzecz budowy świata bez broni nuklearnej. W niedzielę została wręczona pokojowa Nagroda Nobla międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej. Biskup Rzymu nawiązał także do rozpoczynającego się we wtorek szczytu klimatycznego w Paryżu. W tym kontekście papież zwrócił się o podjęcie skutecznych decyzji w walce ze zmianami klimatycznymi. Mam szczerą nadzieję, że ten szczyt, podobnie jak inne inicjatywy zmierzające do tego samego celu, będą sprzyjały wyraźnemu uświadomieniu sobie konieczności podjęcia naprawdę skutecznych decyzji, by przeciwstawić się zmianom klimatycznym, a jednocześnie zwalczać ubóstwo i promować integralny rozwój człowieka. Na zakończenie papież wyraził swoją bliskość z mieszkańcami Indii, dotkniętymi cyklonem, a także mieszkańcami Albanii, którzy zmagają się z powodziami. W Bazylice Katedralnej Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty w Toruniu odbył się w niedzielę ingres księdza biskupa Wiesława Śmigla, nowego ordynariusza diecezji toruńskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele kościoła, władz państwowych i samorządowych oraz liczni wierni. Na początku uroczystości głos zabrał ksiądz biskup Andrzej Suski, który kierował diecezją toruńską przez ostatnie 25 lat, od momentu jej ustanowienia w 1992 roku.
Drogi biskupie Wiesławie, diecezja, którą dzisiaj uroczyście obejmujesz, dziękuję Bogu za nowego pasterza. Uprasza dla Ciebie dalej Ducha Świętego i witam otwartymi sercami biskupów, kapłanów, diakonów, seminarzystów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Witamy Cię w czcigodnych murach najstarszej świątyni grodu Mikołaja Kopernika w Bazylice Katedralnej Świętych Janów. Od dzisiaj jest to Twój biskupi Kościół. Będziesz nas tutaj gromadził, abyśmy razem z Tobą i pod Twoim przewodnictwem trwali w nauce apostołów i we wspólnocie na łamaniu chleba i modlitwie.
Ingres rozpoczął się od odczytania bulli nominacyjnej ojca świętego Franciszka. Następnie z rąk nuncjusza apostolskiego, księdza arcybiskupa Salvatore Penacchio. Nowy pasterz kościoła toruńskiego otrzymał pastorał, symbol jego władzy w diecezji. Później wierni oraz duchowieństwo złożyli przed nowym biskupem homagium, będące aktem czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa. W swojej homilii ksiądz biskup Wiesław Śmigiel podkreślił, że chce, aby diecezja toruńska była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga.
Biskupią posługę w diecezji toruńskiej chciałbym realizować właśnie w tym kluczu. Troski i ludzkich wysiłków, aby diecezja wzrastała, ale też w duchu głębokiego zaufania Bożej opatrzności i świadomości służby Chrystusowi i Kościołowi. Głęboko w sercu noszę słowa świętego Ignacego Antiocheńskiego z II wieku, które zapisał w liście do świętego biskupa Polikarpa. Niech nic się nie dzieje bez Twojej wiedzy, lecz i Ty nic nie czyń bez Boga. Tak chcę sprawować moją posługę w diecezji toruńskiej. Niech tak się stanie, a Matkę Bożą nieustającej pomocy, patronkę diecezji, proszę o pomoc i opiekę.
Okolicznościowy list na uroczystości w Toruniu skierował prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Został on odczytany przez prezydenckiego kapelana, księdza Zbigniewa Krasa.
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu dobrych owoców posługi księdza biskupa jako duchowego przewodnika i opiekuna diecezji toruńskiej. Niech na drodze powołania nigdy nie zabraknie ekscelencji wsparcia, opatrzności oraz życzliwości i pomocy ze strony członków kościoła lokalnego, nad którym ksiądz biskup obejmuje dzisiaj przewodnictwo. Życzę księdzu biskupowi obfitych zbiorów toruńskiej winnicy pańskiej oraz tej jedynej w swoim rodzaju satysfakcji, jaka płynie z gorliwej służby Bogu i ojczyźnie.
Życzenia nowemu ordynariuszowi diecezji toruńskiej złożył również wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
Pragnę serdecznie powitać naszego pasterza diecezji toruńskiej. Pozwolę sobie wskazać na dwie znaczące okoliczności. Jest Wasza Ekscelencja najmłodszym biskupem kierującym diecezją w Polsce. Przychodzi Wasza Ekscelencja z diecezji pelplińskiej i pochodzi ze świecia. A zatem widzimy w Waszej Ekscelencji człowieka, który stanowi dowód żywotności i siły Kościoła katolickiego, a jednocześnie jedności naszego województwa. Jestem przekonany, że mieszkańcy diecezji toruńskiej znajdą w osobie Waszej Ekscelencji duchowego przewodnika, a z kolei ksiądz biskup zostanie przez nich otoczony wsparciem i szacunkiem.
Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel ma 48 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. W 2012 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. 11 listopada bieżącego roku papież Franciszek wyznaczył go na funkcję ordynariusza diecezji toruńskiej w miejsce przechodzącego na emeryturę księdza biskupa Andrzeja Suskiego. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel jest doktorem habilitowanym teologii, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego dewiza biskupia to omnibus omnia factus, czyli stawszy się wszystkim dla wszystkich. Transmisję z ingresu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prowadzone przez ojców redemptorystów duszpasterstwo Ludzi Morza Stella Maris w Gdyni obchodziło w niedzielę 60. rocznicę swojej posługi. Z tej okazji w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka sprawowana była msza święta pod przewodnictwem ojca Dariusza Paszyńskiego, wikariusza prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów. W swojej homilii przypomniał on historię narodzin duszpasterstwa Ludzi Morza. Dziękował za jego istnienie i wskazał na zadania, jakie ciągle przed nimi stoją.
Modliliśmy się na początku mszy świętej. Spraw, Panie Boże, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Tobą. Duszpasterstwo ludzi morza ma właśnie takie zadanie, by pomóc, aby troski doczesne, którymi musimy się przecież zajmować, nam nie przysłoniły tego, co najważniejsze. Bądźmy gwiazdą, punktem orientacyjnym dla wszystkich, z którymi żyjemy. Bądźmy takimi znakami, drogowskazami dla naszych bliskich, przyjaciół, dzieci, znajomych, aby każdy mógł przez życie, podróżując, bezpiecznie dotrzeć do portu, którym jest zbawienie każdego z nas.
Po mszy świętej poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą osobę i pracę zmarłego w 2009 roku ojca Józefa Kroka. To właśnie on w 1957 roku przybył do Gdyni, gdzie założył placówkę Zgromadzenia Redemptorystów i zorganizował duszpasterstwo ludzi morza. Przez lata pełnił również funkcję diecezjalnego i krajowego duszpasterza ludzi morza i był kapelanem na statkach Stefan Batory, Siarkopol i Nowrocław. Przed kościołami i kaplicami w całym kraju zbierano w niedzielę środki, które mają wesprzeć katolików mieszkających na wschodzie. Po raz 18 obchodziliśmy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. W ubiegłym roku dzięki zbiórce udało się zebrać około 2 400 000 złotych. Najwięcej środków przeznaczono na pomoc charytatywną, wsparcie dla świetlic środowiskowych, przedszkoli i domów opieki, na prace remontowo-budowlane, budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych i zakonnych wydano prawie 500 000 złotych. Ksiądz arcybiskup Tomasz Peta z archidiecezji w Astanie dziękuje za każde wsparcie, które dociera do wiernych na wschodzie.
W imieniu wszystkich, którzy pracują na wschodzie, zwłaszcza kapłanów, sióstr zakonnych z Polski, którzy czują tę wielką pomoc modlitewną i także pomoc materialną, składam serdeczny Bóg zapłać.
Aktualnie wśród Polaków służących Kościołowi na wschodzie znajduje się 250 księży diecezjalnych, 320 księży zakonnych, 350 sióstr zakonnych, 23 braci zakonnych oraz osoby świeckie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.